Rozpoczynamy nasz wieczorny program w Radiu Łódź, Izabela Berkowska, a wraz ze mną jest psycholog Robert Milczarek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Zajmiemy się na początek naszego dzisiejszego spotkania oszustami, no kiedyś się mówiło matrymonialnymi, dzisiaj może byśmy użyli jakiegoś innego sformułowania, sercowymi.
Kiedyś mieliśmy w Polsce Sweet Sweet Tulipana, który porywał kobiece serca. Dzisiaj zmieniły się dekoracje, zmieniły się kanały komunikacji, pozyskiwania w ogóle kontaktów w relacjach damsko-męskich. Natomiast myślę, że mechanizmy związane z tą sferą emocjonalną są podobne, więc myślę, że możemy mówić podobnie.
Że oszuści, nadal oszust matrymonialny. Informacje o takich kobietach chyba zwłaszcza, bo zazwyczaj słyszymy o kobietach, które dały się zmanipulować, straciły wszystkie pieniądze. Właściwie takich informacji, no można powiedzieć, że co tydzień słyszymy o jakiejś kobiecie, która dała się wykorzystać. Coraz częściej te kobiety w ogóle nie znają tego mężczyzny, bo cała historia dzieje się w sieci.
No, nie znają mężczyzny, znają pewną wizję, pewne wyobrażenie, pewną halucynację na temat siebie, którą buduje się za pomocą mediów społecznościowych, aplikacji randkowych w dzisiejszym świecie, gdzie no, sprzedajemy w cudzysłowie najlepszą wersję siebie. I w zależności od tego, co w tej wersji we większości przypadków kobiety chcą zauważyć, to też sprawni w takim wymiarze pewnej wiedzy na temat psychologii, wpływu, czasem intencjonalnie świadomie, czasem nieintencjonalnie, jeżeli trafią na takich mężczyzn, którzy potrafią to wykorzystać, to przepis na taki rodzaj manipulacji, nadużycia jest gotowy.
A w jaki sposób w odczuciu psychologa dociera się do potencjalnych ofiar?
Ja patrzę na to z perspektywy też pracy z osobami, w tym przypadku no zdecydowanie w większości przypadków kobietami, które wychodzą z takich związków, w których emocjonalnie uwikłały się w jakiś rodzaj zależności, próby pomocy takiemu mężczyźnie, próby uratowania go z jakiejś trudnej sytuacji ekonomicznej, to przede wszystkim dzieje się to za pomocą aplikacji randkowych. Oczywiście nie chcę, żeby to wybrzmiało tak, że aplikacje randkowe są złe, tak? Natomiast no, podobnie jak ktoś puka do naszych drzwi do domu, nie wpuszczamy od razu nikogo, przynajmniej nie powinniśmy, patrząc przez lipko, kto zaś tam jest po drugiej stronie. Podobnie ma to miejsce w przypadku aplikacji, dlatego warto możliwie najszybciej jest się spotkać, ale te oszustwa ekonomiczne dzieją się najczęściej właśnie zdalnie, za pomocą transferu środków, za pomocą korespondencji, zdjęć i do tego kontaktu bezpośredniego nie dochodzi, więc zdecydowanie łatwiej jest ulec pewnej fatamorganie na temat relacji, na temat osoby.
No, ale podejrzewam, że taki oszust pewnie jest przy okazji niezłym psychologiem, bo wie, do kogo dotrzeć tak na dobrą sprawę. No bo to nie tylko są portale randkowe, bo tak naprawdę okazuje się, że takie zaproszenia do znajomych pojawiają się także na profilach na przykład kobiet samotnych, kobiet rozwiedzionych, kobiet, które widać, że nikt się koło nich nie kręci i wtedy pojawiają się takie zaproszenia i to są tacy panowie, którzy no, mogą się wydawać atrakcyjni, bo oni gdzieś tam na przykład mieszkają gdzieś we Włoszech, prowadzą, prawda, jakąś, nie wiem, swoją kwiaciarnię, czy no mają jakieś coś ciekawego do zaoferowania, takiego może orientalnego trochę. No, dosyć łatwo jest się wciągnąć i tutaj no to jest chyba bazowanie trochę na kobietach na zakręcie. Trudniejszej sytuacji.
Do kilku rzeczy wypadałoby się odnieść, słuchając ciebie. Po pierwsze, no nie aplikacje randkowe, a też tak jak mówisz, to co publikujemy, co komunikujemy na temat siebie w tej sferze mediów społecznościowych i podobnie jak z osobami, które wyjeżdżają za granicę na wakacje, mamy sezon urlopowy teraz i potrafią w trybie publicznym opublikować bilet z lotniska, że wyjeżdżają 15, wracają 30. No to jest informacja, to są jakieś, to jest jakiś rodzaj metadanych na nasz temat. Podobnie jest tutaj, jeżeli taki profil behawioralny, czyli co ta osoba publikuje, buduje pewien spójny obraz na temat emocji, na temat jakiejś melancholii, tęsknoty, samotności, tęsknoty za samodzielnym, odpowiedzialnym mężczyzną, no to to tworzy pewne warunki dające informacje też drugiej stronie, więc bądźmy refleksyjni, rozsądni. Natomiast czyli gdyby to było trochę, takie proste...
Trochę się sami wystawiamy w jakiś sposób.
No ale to też mówi o pewnej potrzebie, tak? To też mówi o pewnej potrzebie emocjonalnej związanej z chęcią pojawienia się mężczyzny w życiu, samotnością, potrzebą przeżywania doświadczeń życiowych nie w pojedynkę. No trochę w myśl powiedzenia, że kiedy coś przeżywamy, to większość z nas się zastanawia, komu chcielibyśmy o tym powiedzieć, podzielić się tym, co przeżywamy. Samotność w takim wymiarze, kiedy trudno czasem cieszyć się tylko i wyłącznie swoją obecnością, często też lubić siebie, jest to powiązane z obniżonym poczuciem własnej wartości między innymi, no to wtedy szuka się takiej przestrzeni na to, żeby jednak ktoś w tym życiu się pojawił, dzielił z nami te doświadczenia. Jeżeli po drugiej stronie jest taki mężczyzna, który zna te mechanizmy, a jeżeli z nich żyje, żyje z wyłudzenia, z oszustwa, no to zbiera informacje i sonduje, testuje, sprawdza, jaka może być, jak silna jest ta emocjonalna potrzeba poznania kogoś w życiu, przeżycia czegoś, doświadczenia jakiegoś impulsu, zrywu serca, namiętności, ruchu emocjonalnego w takiej stagnacji życiowej. Jest to podatny grunt właśnie na tego typu dramatyczne, tragiczne historie.
Długo trwa taka manipulacja. Pewnie potrzeba czasu, żeby zbudować jakąś taką, no ja wiem, namiętną historię.
No, pewnie to jest indywidualna sprawa. Też zachęcam akurat też na bieżąco w jednej z platform filmowych, streamingowych. Jest też film, który bardzo polecam, który analizuje jako studium przypadku właśnie ten proces, o którym rozmawiamy, takiego wikłania się, zanurzania się w tym wyimaginowanym świecie relacji z romantycznym, ciekawym, atrakcyjnym, flirtującym mężczyzną.
Bo mówimy o oszuście
z Tindera. Tak, film pod tytułem Oszust z Tindera. I
tylko,
to pięknie
że tam
pokazuje
kobiety
ten proces.
Poznają tego człowieka.
Poznają go i tak, i nie. Jakby w takim sensie, że część poznaje, część nie poznaje. Natomiast no też chodzi o to, jakie czynniki składają się na to, że dochodzi do sytuacji, w której po jednym spotkaniu, albo czasem wręcz bez tego spotkania, ktoś jest w stanie, taka kobieta jest w stanie przesłać dziesiątki tysięcy euro czy dolarów, ratując życie, ratując sytuację ekonomiczną tego pana, tak? I to jest ciekawe, jaki proces do tego prowadzi. Ja tak przyglądam się temu, bo też ciężko mi powiedzieć, jak taki człowiek, jak taki mężczyzna to robi, jaki ma na to przepis jeden do jednego, no bo nie znam z autopsji takiej historii, natomiast przyglądając się z tej drugiej perspektywy historii kobiet, bo to te znam ze swojej pracy zawodowej, z gabinetu, to mogę powiedzieć to, o czym często kobiety mówią, że zakochują się przez uszy. Wtedy, kiedy mają ogromną potrzebę bycia pokochaną, bycia zauważoną, to znaczy zakochują się poprzez otwartość na komplementy, na adorację, na uznanie, na rozświetlenie siebie tym światłem uwagi, której tak bardzo im brak w życiu, której tak bardzo potrzebują. Do tego często też dochodzi kwestia pewnych takich archetypicznych przekazów powtarzanych od małej dziewczynki, że gdzieś tam jest jakiś rycerz, książę na białym koniu,
każda
na którego się czeka.
Każda chce być księżniczką po prostu.
Tak, każda chce być księżniczką i też no, relacje są bardzo często idealizowane, tak, że ten mężczyzna musi być jakiś, co powoduje, że bardzo trudno jest jeszcze w zależności od tego właśnie, jakiego rodzaju doświadczenia towarzyszą w tych najważniejszych latach kształtujących tożsamość i perspektywę na życie, na relacje, czyli w domu, z domu pochodzenia, no to ta idealizacja prowadzi do jakiegoś wyobrażenia na temat mężczyzny mitu, prostu, tak? Mitu, który jest trudny, czy wręcz niemożliwy do spełnienia. Aż tu nagle się okazuje, że pojawia się mężczyzna, który ma fantastyczne zdjęcia, jest dobrze ubrany, jest w ciekawych miejscach na świecie, robi ciekawe rzeczy, ma czas, adoruje, angażuje się, zależy mu, zabiega, tak? No, trudno jest się oprzeć tej atmosferze gęściejącej, tak, gęstniejącej, przepraszam, tego, co potencjalnie z tej relacji może płynąć, jeżeli trafia to na taki brak, na taką suchą glebę po prostu też, tak? I wtedy mechanizmy idealizacji, wyparcia, zaprzeczenia robią swoją robotę. Jeśli do tego się jeszcze doda schematy rodzinne związane z takim postrzeganiem relacji, że powinien znaleźć się mężczyzna, który zaopiekuje się tą kobietą, tak? Gdzie tworzy to też przestrzeń na podatność tak zwanej osobowości zależnej właśnie, czyli takiej kobiety, która chce się oddać w opiekę temu mężczyźnie z jednej strony, a z drugiej strony też ze względu na takie wychowanie do pomagania, wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej, empatii, bywa, że też gro tych kobiet po prostu chce uratować tego mężczyznę, pomóc mu w jakiejś ekonomicznej biedzie, tak? Bo to się tak kończy, że wiesz, dzieje się coś dziwnego, straciłem płynność, ktoś dymie na moje życie, dobrze inwestowałem, a tu się okazuje, że nie wyszło, tak, pomóż, tak? I okazuje się, że to działa.
Nawet mimo tego, że nie mieliśmy okazji się poznać na przykład, czyli znamy się tylko z jakiejś zbudowanej opowieści. No, to mimo wszystko potrafi zadziałać, tak?
Tak, no, na całym świecie mają miejsce tego typu sytuacje. Bywa, że przecież głośno jest też o różnego rodzaju mailach nie dotyczących tylko sytuacji matrymonialnej, ale że nagle się okazało, że gdzieś jakiś wujek z trzeciej linii rodziny, mający plantację w Nigerii, potrzebujący pomocy i tworzy to jakiś rodzaj takiego wykreowanej szansy, tak? Na spełnienie jakichś marzeń, wyobrażeń. I zarówno dotyczy to kwestii ekonomicznych, z drugiej strony, jeżeli dotyczy to właśnie takiej sfery podatności na potrzeby bliskości, na zareagowanie na samotność, to działa. Powtórzę.
Ja bym wróciła do pytania o czas. Ile czasu potrzeba, żeby zbudować taką fantastyczną wizję i zmanipulowania kogoś na tyle, żeby ktoś głęboko w to uwierzył i miał ochotę przesłać pieniądze? No bo początkowo na pewno musimy się poznać, na to potrzeba czasu, na stworzenie jakiejś historii też potrzeba czasu. Mało tego, tak jak się słyszy historię kobiet, to czasem zaczyna się tak, że nawet jakieś pieniądze płyną od tamtej strony, że jakieś tam niewielkie wsparcie płynie za miesiąc, czy za dwa, czy za trzy. Dopiero pojawiają się jakieś takie problemy, to wtedy my musimy pomóc tyle, że dużo większą gotówką.
No, pojawienie się jakichś pieniędzy, bo tak zacznę od tej drugiej strony, uwiarygadnia sytuację, no bo jeżeli pojawia się ktoś, kto pomaga i rzeczywiście te pieniądze trafiają na konto, to znaczy, że to jest wiarygodna sytuacja. Natomiast każdy rodzaj takiej piramidy, czy tej piramidy Ponziego, tak, związanej z zasilaniem w cudzysłowie wypłat przez kolejne wpłaty kolejnych osób i kolejnych osób powoduje, że ktoś te pieniądze dostaje, ale prędzej czy później te kolejne już nie są w stanie tych pieniędzy uzyskać, ale te pierwsze, które dostały jakiś rodzaj gratyfikacji finansowej, budują swoją wiarygodność, że ta relacja działa. I wspomniany zresztą też mężczyzna zobrazowany w dokumencie oszust z Tindera dokładnie na tym mechanizmie działa, że on zasila finansowo kobiety poprzez płatności od innych kobiet, więc temu się rewanżują, czując, że w tej relacji jest coś wiarygodnego. Dzięki temu ma środki na zasilanie potencjalnych innych. I ta piramida stoi bardzo długo, dopóki nie okaże się, że znajdzie się ktoś, kto jednak potrafi przejrzeć na oczy, tak? I zacząć drążyć. A czas? No, relacja wykuwa się w czasie, tak? Trudno mi powiedzieć, bo to jest zawsze indywidualna kwestia, ale myślę sobie, że pewnie kilka tygodni, kilka miesięcy.
No, no to jest chyba minimum,
te świadectwa,
prawda?
Żeby kobiet mówią o tym, że tam jest praktycznie ciągła korespondencja, tak? Że zresztą możemy sobie przypomnieć takie...
One są nawet w jakiś sposób osaczone chyba,
tak,
prawda?
Ze swojego życia, miłością. Takie momenty tego lovebombingu, że tak powiem, pierwszych tygodni znajomości z kimś. To my wtedy jesteśmy w intensywnym kontakcie. kontakcie, tak? Kiedyś to było pisanie listów, potem SMS-y nocne, SMS-y wymiana, motylki, tak? Aha. Więc to tworzy jakiś rodzaj właśnie wykreowanej rzeczywistości, która tą relację zasila. Dzisiaj żyjemy w trybie zielonego znacznika, że jesteśmy online 24 godziny na dobę, tak? I można cały czas tą relację zasilać, podtrzymywać, wysyłać zdjęcia, motylki, serduszka i okazuje się, że, no, że działa.
Czyli czasem możliwość przeżycia jakiejś takiej cudownej miłości usypia naszą czujność.
No myślę, że tak, że jeżeli budujemy swoje poczucie własnej wartości w zawieszeniu się na kimś, czyli że czujemy się, że jesteśmy dobrzy, tacy jesteśmy wtedy, kiedy dostaniemy od kogoś taką informację, kiedy ktoś to potwierdza, no tworzy taki podatny grunt właśnie na to, żeby być zależnym emocjonalnie od kogoś, że ktoś inny odpowiada za nasz nastrój. No praca psychologiczna, praca psychoterapeutyczna polega na tym, żeby pracować z osobą w procesie terapii nad tym, żeby ten nastrój był budowany w oparciu o wewnętrzne umiejscowienie kontroli, żebyśmy my nie potrzebowali.
Czyli drugiego... właściwie tacy oszuści robią podobną robotę jak wy, tylko na tym czerpią zyski, bo oni też budują przekonanie o wartości jakiejś kobiety.
No właśnie, mam poczucie, że zupełnie jest odwrotnie. W takim sensie, że terapia służy temu, i żeby osoba w procesie zbudowała przekonanie o swojej sprawczości. Natomiast o poczuciu własnego wpływu na swój nastrój, regulowania emocji, zastanawiania się, co takiego czuję, po czym to poznaję, czego potrzebuję po to, żeby mieć wybór. Natomiast taki mężczyzna tworzy warunki, w których ta kobieta ma czuć się dobrze dzięki niemu. Czyli ma czuć się dobrze wtedy, kiedy on jest blisko. To jest ta zasadnicza różnica pomiędzy każdą profesjonalną pomocą psychologiczną, tak? Że tu szukamy sprawczości osoby, żeby ona była samodzielna w życiu, a niezależna od kogokolwiek. Co nie znaczy, że nie ma miejsca na zależność, tylko chodzi o to, żeby to było wsparcie, żebyśmy byli otwarci w relacjach z innymi ludźmi na otrzymywanie wsparcia, na umiejętność rozpoznania, kiedy jesteśmy słabsi. Po to budować relacje, ale nie po to, żeby wszystko, co nas dotyczy, było regulowane przez drugą osobę. Mhm.
Czy są jakieś takie osoby, które są szczególnie podatne na takie manipulacje? Czy to musi być jakiś moment w życiu, czy też to jest zestaw cech, które posiadamy, które sprzyjają?
Jedno i drugie. To może być moment kryzysowy w życiu, tak? To może być taki moment, w którym kończymy jakiś związek, tak? Jesteśmy poobijani emocjonalnie i okazuje się, że wychodzimy z tego związku dlatego, że on nie był wystarczająco dobry, tak? Nie byliśmy słuchani, nie byliśmy traktowani w odpowiedni sposób, albo ktoś po prostu ten związek kończy za nas. I w kryzysie zwykle jest tak, że jesteśmy bardziej podatni na jakiś wpływ, dlatego że ten nastrój jest zupełnie rozregulowany, tak? Więc po pierwsze w kryzysie, a po drugie też takie predyspozycje właśnie wynikające z tego, jakiego rodzaju wartości na temat relacji i w ogóle wizji relacji, na czym polega relacja, zbudowaliśmy na przestrzeni swoich doświadczeń, przede wszystkim doświadczeń z tak zwanej rodziny pochodzenia, z domu rodzinnego też, tak? Więc jeżeli to była relacja, w której na przykład, no powiem taką kliszą, obrazkiem, kobieta obsługuje mężczyznę na przykład, tak? Jej nastrój w związku z tym zależny jest od tego, obsługuje, nie wiem, gotuje, pierze, tak? I jej nastrój jest zależny od akceptacji, od oceny jej zachowania przez mężczyznę, to istnieje bardzo duża szansa, że będzie nieświadomie, nawet świadomie nie chcąc takiego związku, ale nieświadomie będzie dążyć do relacji takich, które zna, no bo jakby trudno, żeby potrafiła budować relacje w schemacie relacji, którego nigdy nie doświadczyła. Jeżeli była dzieckiem bohaterem, w cudzysłowie, czyli na przykład wypełniała emocjonalnie i organizacyjnie rolę dorosłych, bo rodzice byli niewydolni i na przykład była starszym rodzeństwem i zajmowała się młodszym rodzeństwem, czy była takim dzieckiem bohaterem, czyli małym dorosłym, to może mieć zbudowane takie przekonanie na temat relacji, że relacja służy temu, żeby się kimś opiekować, żeby kogoś ratować, żeby wobec kogoś być odpowiedzialnym. W związku z tym, jeżeli taki mężczyzna szuka pomocy, no to, to trzeba pomóc też, tak? Trzecia kwestia, taki schemat też właśnie przywiązanie osobowe zależne, o której już powiedziałem, tak? Czyli też w takim domu, w którym rodzice są dominujący i kontrolujący jakby nadmiarowo też względem swoich dzieci, potem dorastających dzieci w taki sposób, że nie pozwalają tym dzieciom się wyodrębnić do dorosłości, czyli mają takie poczucie, że to oni lepiej wiedzą, co jest dobre dla takiego małego człowieka, nie pozwalając na samodzielne doświadczenia, indukując duży poziom lęku w ogóle przed samodzielnością w życiu, to może się okazać, że taka kobieta, jeżeli trafia jakby właśnie w przestrzeń mężczyzny, który jest silny, charyzmatyczny, pewny siebie, no to jakby nieświadomie właśnie wpada w ręce kolejnego opiekuna, kogoś, kto weźmie odpowiedzialność za jej życie, podobnie jak rodzice. Ja oczywiście chcę Państwu powiedzieć, że to jest duże uproszczenie, to co mówię. W bardzo takim syntetycznym wymiarze staram się zobrazować to, jakie są kryteria podatności na wchodzenie w relacje właśnie w oparciu o schematy przywiązania ratowniczki, schematy przywiązania osobowości zależnej właśnie, wtedy, kiedy pojawia się w życiu kryzys, tak? I ktoś ten kryzys może wypełnić. Więc to, co, po, to, to, co jest profilaktyką, no to jest budowanie takiej samoświadomości, wglądu, uważności na to, co, co przeżywamy, w jaki sposób
budujemy relacje. Bo to chyba jest tak, że to się zaczyna, no powiedzmy, wspomniałeś portal randkowy, może na przykład tak być, ale może też ktoś zobaczyć informacje, które zostawiliśmy u nas, na przykład na Facebooku, na przykład. Bo sporo informacji pozostawiamy, taki ślad, prawda, po naszych przeżyciach i tym, co się w naszym życiu dzieje. A później to zaczyna się ten etap, który, jak wspomniałeś, może trwać kilka tygodni, kilka miesięcy, kiedy ktoś zdobywa informacje na nasz temat.
Buduje zaufanie.
Tak, i w tym momencie on już też wie, z jaką osobowością ma do czynienia. Ma bardzo dużo doświadczeń zazwyczaj, w związku z tym doskonale potrafi sobie stworzyć jakiś portret tej ofiary.
I potrafi reagować, mówić, działać w taki sposób, który wpisuje się w wyobrażenie tej kobiety na temat tego mężczyzny, tak? Czyli staje się takim kameleonem, który wciela się w takie wyobrażenie, jakiego tak kobieta
oczekuje. Kiedyś niektórzy mówili, że jak całe nasze życie zaczyna wyglądać jak bajka, to należałoby się obudzić. Może coś w tym jest.
Tak, zgadza się. Urealnić, tak mówiąc językiem psychologicznym, urealnić, jakby, czyli nauczyć się brać odpowiedzialności za swoje życie i umieć rozpoznawać swoje emocje.
Właśnie, bo należałoby się zastanowić, czy to rzeczywiście ten etap, w którym dopiero się rozwiodłem, powiedzmy, i nagle pojawia mi się tutaj lekarz z ONZ, czy generał z Ameryki. Jak to jest właściwie, prawda? To już tutaj chyba powinno się trochę zapalić to jakieś światełko, że nagle tutaj taka postać mi się zaczyna koło mnie kręcić. No ale może to nie jest właściwy moment, bo może wtedy właśnie nie myślimy racjonalnie.
No jest takie powiedzenie, poranek mądrzejszy od wieczora, tak? To, czym my się zajmujemy, to znaczy też pracujemy nad technikami czasem poznawczo-behawioralnymi związanymi właśnie ze zmianą schematu myślenia, oceny sytuacji, reakcji, żeby nie podejmować ważnych decyzji życiowych w kryzysie też, tak? Tylko poczekać, przyjrzeć się sobie, dokonać jakiegoś bilansu tej relacji, tego związku, no bo de facto my w każdym kolejnym związku wnosimy to, co przeżyliśmy, więc chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, co było wartościowego na tym etapie, kiedy ten związek działał, co zaczęło powodować, że przestał działać, czego nie chcemy powielać, tak?
A my chcemy wypełnić szybko tą
bardzo
pustkę,
szybko,
kolejną,
tak.
Kolejnym
w szybkich
związkiem.
Czasach, tak? Wszystko szybko, duże, szybko pod wpływem impulsu. A tu chodzi o to, żeby właśnie pomiędzy tym bodźcem i reakcją, ja często o tym mówię, zatrzymać się, tak?
A powiedz, czy podatność na te oszustwa to jest związana też w jakiś sposób z wiekiem? Czy tutaj wiek nie gra roli? Bo słyszy się w różnym wieku. No panie, w wieku emerytalnym też dają się oszukać.
Myślę sobie, nie znam żadnych badań, ja tak przyglądam się znowu swojej pracy, więc to bazuje na takim praktycznym doświadczeniu, że wiek może mieć znaczenie jakby pod kątem schematów wychowania. W takim sensie, że osoby no, w dojrzałym wieku, mam na myśli 40, 45 plus i starsze, tak? Są bardziej wychowane w oparciu o budowanie relacji opartych o odpowiedzialność, o poczucie takiej uważności na drugiego człowieka. Tak jak przyglądam się pracując z tak zwanymi osobami młodymi, dorosłymi, tam 20 plus, tak? No to w dzisiejszych, w tych młodych pokoleń występuje częściej taki rodzaj egoizmu, narcyzmu, no wtedy pracujemy nad zdrowym egoizmem, nad tą umiejętnością zachowania balansu pomiędzy ja a inni. Mhm. I to młode pokolenie dużo bardziej podchodzi przedmiotowo, narzędziowo też do relacji, więc myślę sobie, że jest bardziej nieufne też jakby w kontekście tego, z czym się może spotkać, dlatego pewnie z wiekiem jest się bardziej podatnym na tego typu, być może to jest uproszczenie za badań, tak? Mówię ze swojej perspektywy tylko i wyłącznie na tego typu zagrożenia. Trochę jak w cudzysłowie na wnuczka też, tak? Te oszustwa osób w wieku seniorskim też, tak? Związane właśnie z takim poczuciem chęci niesienia pomocy wtedy, kiedy ktoś tej pomocy potrzebuje. Po prostu, po ludzku, tak? Ile jest człowieka w człowieku? No a tutaj te oszustwa bazują właśnie na budowaniu wiarygodności, budowaniu zaufania i poczuciu, że się jest w kryzysie i się potrzebuje pomocy, tak? Od tej kobiety. Po to, żeby wyłudzić pieniądze, więc starsi pewnie są bardziej podatni. Tak,
no dobrze, myślę. A później czytamy takie komentarze. Sama sobie winna, była głupia. No tak, łatwo tak. Nam przychodzi oceniać, prawda?
Dokładnie. Niestety tak, że bardzo łatwo przypisujemy etykietki.
No ale jak czytamy, pani 65 lat przelała 150 tysięcy jakiemuś panu pracującemu na platformie wiertniczej żołnierzowi z Afganistanu czy coś. No to tak zaczyna się człowiek zastanawiać, tak na logikę, może ona też się zastanawia po czasie.
Powtórzę, bardzo łatwo nam oceniać wtedy, kiedy sami nie jesteśmy emocjonalnie zaangażowani, tak? Więc to też jakby pokazuje, w jaki sposób taka szybkość życia, krótkoterminowość informacji, klikalność powoduje, że bardzo łatwo nam jest oceniać, tak? A zachęcam, żeby zadać sobie pytanie, okej, jak ja bym się zachowała w tej sytuacji, tak? Co by się stało, gdybym była sama, odczuwała głęboką samotność, czy tak bohaterka też innego serialu, który traktuje właśnie o takim uwikłaniu, bardzo polecam, biograficznym zresztą, Złodziej, żona i kajak. Tak jest intrygujący tytuł właśnie, gdzie kobieta w dojrzałym wieku, oszukana przez swojego wieloletniego partnera, mówi, no tak, ale miałabym być sama, to lepsza taka przyszłość z kimś niż żadna w pojedynkę.
Więc, takie spojrzenie.
Więc zachęcam, żeby nie mierzyć swoją miarą. No to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, bo żyjemy bardzo szybko, skrótowo, czarno-biało, etykietujemy. A to gdzieś wypukuje empatię, umiejętność wejścia w perspektywę drugiej strony, spojrzenia, a co doprowadziło tą panią do takich kroków, jak to mogło wyglądać, do takich ćwiczeń mentalnych zachęcam.
Może jest jakiś sposób, żeby jednak to sprawdzić, który byś polecił, żebyśmy się nie dali wmanewrować, bo czasem rzeczywiście jesteśmy gdzieś na zakręcie, innym łatwo jest oceniać, że postąpiliśmy głupio, no ale myśmy się zakochali, tak mówiąc najprościej, ale należałoby w jakimś momencie mimo wszystko powiedzieć, sprawdzam.
Dokładnie tak. No, jest odpowiedź w tym, co mówisz, tak? Możliwie najszybciej dążyć do bezpośredniego
spotkania przede wszystkim.
Spotkania, poznania świata tej osoby też, tak? Bo to też jest takie charakterystyczne, że ten świat tej osoby jest taki wyimaginowany, tak? Im więcej znamy faktów, danych z życia tej osoby, tym trudniej też uwiarygodnić po prostu jakiś rodzaj legendy, tak? Zaangażować, wmanewrować to wiele osób. Ja pamiętam takie przypadki, kilka miałem właśnie pacjentek, no to też one mówiły właśnie, że na pytania a może spotkamy się z twoimi znajomymi, no ale nie mają czasu, tak? I takie wymijające odpowiedzi właśnie, które cały czas separują ten świat tej osoby poza opinią na swój temat, którą sama bezpośrednio przekazuje, tak? Ale bez weryfikacji. takiej bezpośredniej właśnie, więc no, warto do tego dążyć. Niestety to jest bardzo skomplikowany proces, bo jednocześnie tego typu doświadczenia obniżają zaufanie społeczne między ludźmi, tak? Więc my paradoksalnie, chcąc mieć zaufanie, żeby nie dać się oszukać czy zranić, mniej ufamy, tak? Dlatego, że ktoś to może zrobić, więc no, to powoduje jakiś rodzaj błędnego koła. Trudna społecznie sytuacja, natomiast mimo wszystko, może to zabrzmi jakoś tak idealistycznie, natomiast no, znowu patrzę z perspektywy pracy z relacjami, że każda relacja taka głęboka opiera się o ryzyko, nie jest gwarancją zbudowaną w oparciu o kontrolę. Więc trudno mówić o jakiejkolwiek bliskiej, głębokiej relacji, niefasadowej relacji bez ryzyka bycia zranionym czy zranioną. A myślę sobie, że dzisiaj też żyjemy w takich czasach, w których ludzie chcą mieć gwarancję, że ktoś ich nie opuści, ktoś ich nie zrani. Młode osoby stosują wiele różnego rodzaju mechanizmów właśnie takich testujących zachowania partnerów, partnerek potencjalnych. To jest przerażające dla mnie, no ale to też jest znak czasów.
Czyli złotego środka, złotej porady być nie może.
Oczywiście, że tak. Każda sytuacja jest inna, każda historia danego człowieka jest inna i zawsze chodzi o to, żeby zobaczyć człowieka po drugiej stronie.
No dobrze, ale zwłaszcza jeśli kogoś słabo w gruncie rzeczy znamy, ta nasza relacja jest oparta o jakąś bardzo piękną historię i nagle pojawiają się pieniądze, które, duże pieniądze, które trzeba w ten związek zainwestować, to myślę, że wtedy już ewidentnie powinno się pojawić jakieś czerwone światełko.
Jeżeli ktoś oczekuje pieniędzy, jednocześnie no, nie poznaliśmy tej osoby, to warto, żeby jednak ta lampka się zapaliła. Pogadajmy z przyjaciółmi, z osobami, do których mamy zaufanie, no które są po naszej stronie.
Nie podejmujmy tych decyzji
sami. Żeby to nie
sami.
Było w naszej głowie po prostu tylko, tak? Bo im bardziej się angażujemy, tym trudniej przed sobą samą przyznać się, że to wszystko może być fata morgana, tak? Bo to świadczyłoby o tym, że cały czas i zaangażowanie, które to włożyliśmy, było bezproduktywne, tak? A lubimy mieć takie przekonanie, że podejmujemy dobre decyzje.
Trudno jest przyznać się, że zachowaliśmy się głupio,
tak,
na przykład.
Tak, dokładnie.
To jest chyba najtrudniejsze. Ale czasem trzeba i tak. Dziękuję bardzo. Psycholog Robert Milczarek doradzał i był naszym gościem dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.